Dekolonizacja to taki kolonialny termin, a można przecież powiedzieć sobie wprost, po okresie dominacji nad innymi krajami rozpoczął się proces tworzenia niepodległych państw z dawnych terytoriów zależnych. Pierwszy raz wspomniano o dekolonizacji w 1946 roku, ale przełomem był rok 1961. W ONZ-cie powstał specjalny komitet do spraw realizacji deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i ludom kolonialnym, zwany w skrócie Komitetem Dekolonizacji. Rezultatem dekolonizacji powinien być koniec kolonializmu i powrót do stanu przedkolonialnego, a więc uniezależnienie się całkowite od dawnych metropolii. To oczywiście nie jest możliwe, bo dekolonizacja może tylko przyjąć formę usuwania zewnętrznych form zależności. Zacofanie kolonii nie skończyło się w momencie przywrócenia im niepodległości. Z pewnością wpływy imperiów się utrzymały, zarówno te kulturowe, te społeczne, a już na pewno te gospodarcze. Można powiedzieć, że świat ujrzał formalną dekolonizację, taką tylko z zewnątrz. Dekolonizacja rozpoczyna się po II wojnie światowej, kiedy kolonie odrzucają kontrolę polityczną państw zewnętrznych. Proces generalnie szybko poszedł, tak szybko, że zaskoczyło to wielu wytrawnych polityków. W 1952 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w sprawie dekolonizacji 20-letni plan pokoju, który zakładał przygotowanie terytoriów niesamodzielnych do samorządu lub niepodległości dopiero po 1972 roku. W 1959 w brytyjskim Colonial Office przyjmowano, że Tanganyika osiągnie niepodległość najwcześniej przed 1970 rokiem, a Kenia i Uganda nie wcześniej niż po 1975. A wyszło na to, że rok później 17 kolonii afrykańskich uzyskało już niepodległość. Przyspieszyło. Tylko dlaczego? Trzy czynniki miały wpływ na to, że proces tak ruszył z kopyta. Z początku trzeba wziąć pod uwagę wzrost znaczenia ruchów narodowych oraz to, do jakich zmian społeczno-gospodarczych i politycznych doszło w samych społeczeństwach kolonialnych. Potem należy uwzględnić sytuację międzynarodową. Czy ułatwiła ona niepodległość? Bo nie tylko chodzi o osłabienie mocarstw kolonialnych spowodowane wojną, ale też brać pod uwagę trzeba antykolonialną politykę Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, czy ważna rola Japonii w dekolonizacji Dalekiego Wschodu. Po trzecie, trzeba pochylić się nad tym, w jakim stopniu imperium zadecydowało o tempie dekolonizacji, a w jakim stopniu kolonie i dekolonizacja wpływały na zmiany w imperium. Teraz trwają spory o to, który czynnik bardziej miał wpływ. Wiadomo natomiast, że decydowało o wszystkim tempo zmieniającego się świata. W każdym razie nie sama II wojna światowa spowodowała, że kolonie zaczęły się uniezależniać. Rozpad kolonii należy rozpatrywać pod kątem czterech procesów, z którego pierwszy będzie etapem azjatyckim. Etap azjatycki trwał od zakończenia wojny do 1956. Był rezultatem głównie II wojny światowej i polityki Japonii w tym czasie wobec posiadłości europejskich i USA na Dalekim Wschodzie. Po klęsce Japonii w Europie i w USA podejmowano decyzję o powrocie. Nie było to jednak takie łatwe. Istniały rozbudowane lokalne instytucje, a niepodległość otrzymana od Japonii traktowana była jako fakty nieodwracalne. To, że rozpoczętych zmian nie można już zawrócić najszybciej, zostało zaakceptowane w USA i nawet Wielkiej Brytanii. Trudniej było Holendrom, najtrudniej już Francji. Niepodległość Filipin w 1946 roku, a przede wszystkim Indii w 1947, wyznaczały początek. Potem była wymęczona decyzja Holandii i niepodległość Indonezji, wreszcie klęska Francuzów pod Dien Bien Phu i decyzja Paryża o wycofaniu się z Wietnamu. Ten etap kończy pierwsza konferencja narodów Azji i Afryki w Bandungu i kryzys sueski. Etap afrykański zaczyna się od kryzysu sueskiego, który w wypadku Francji wraz ze sprawą Algierii doprowadzi do upadku Czwartej Republiki, a w wypadku Wielkiej Brytanii do odejścia Edena, premiera. Jego następca Harold Macmillan w 1961 roku wygłosi w południowej Afryce przemówienie, które przejdzie do historii jako przemówienie wiatru przemian, czyli The Wind of Change. Uznał siłę i znaczenie ruchów narodowych w koloniach afrykańskich, a w konsekwencji zapowiedział zgodę na przyznanie natychmiastowej niepodległości tym koloniom, które tego żądają. Apogeum przypada na rok 1960, a to rok Afryki, w którym niepodległość otrzymują głównie kolonie francuskie, co jest konsekwencją przede wszystkim wojny w Algierii i nowej polityki de Gaulle'a. Ważnym wydarzeniem była 15. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1960 roku i uchwalona radykalna deklaracja w sprawie przyznania niepodległości koloniom. Deklaracja proklamowała prawo wszystkich narodów do samostanowienia. Stwierdzała, że obce panowanie i wyzysk innych narodów to sprzeczne z Kartą Narodów Zjednoczonych i w związku z tym podkreślała, że istnieje konieczność szybkiego i bezwarunkowego położenia kresu kolonializmowi we wszystkich jego formach. Po tych wydarzeniach rozpadł się ostatecznie system kolonialny i upadły imperia kolonialne. Etap trudnych problemów w latach 1975-90 przyniósł spóźnioną niepodległość ostatnich wielkich posiadłości w Afryce, Rodezji i Namibii. To pierwsze spóźnienie spowodowane było decyzją białych osadników o ogłoszeniu niepodległości bez przyznania praw tubylcom. To drugie było konsekwencją podporządkowania Republice Południowej Afryki, gdzie panujący apartheid nie pozwalał na żadne reformy. Jego upadek oznaczał zdobycie niezależności przez Namibię, co ostatecznie zamknęło dekolonizację całego kontynentu. W tym czasie pojawił się też problem małych kolonii brytyjskich i zastanawiano się, co z nimi zrobić. Dla Londynu były za małe, by funkcjonować we współczesnym świecie, ale ostatecznie po upadku idei federacji od 1974 roku stopniowo nadawano im jednak niepodległość osobno. W efekcie powstało kilkadziesiąt mikro, a nawet mini państewek. Ostatnim etapem jest etap współczesny, trwający po dzień dzisiejszy. To głównie szukanie rozwiązań dla pozostałości kolonialnych. W zdecydowanej większości są to małe wysepki liczącego od kilkudziesięciu mieszkańców do kilkudziesięciu tysięcy, najwięcej na Pacyfiku i w Ameryce Środkowej. Ich liczba nie jest do końca znana, bo według niektórych jest ich 16, a według innych 30. W każdym razie uzyskanie niepodległości nie likwidowało problemu zależności ekonomicznej. Ta istniała w dalszym ciągu. Podkreślano, że neokolonializm stara się uczynić z niepodległych już krajów zaplecze gospodarcze formacji kapitalistycznej. Ale dobra, to polityka czy gospodarka, a ludzie swoją drogą, bo pojawił się człowiek skolonizowany, czy należałoby powiedzieć postkolonialny. I ten człowiek postkolonialny ma postawę bierności i obojętności, nawet po uzyskaniu niepodległości. Podejmując badania nad podporządkowaniem ludów kolonialnych, zwracano uwagę, że rozpatrując te relacje, powinno się je widzieć w aspekcie wewnętrznym. Dominacja i podporządkowanie następują również wewnątrz grup zmarginalizowanych. Niektórzy krytykują postkolonializm, że po dziesięcioleciach indoktrynacji ludzie stracili zdolność przemawiania własnym głosem. Dlatego dzisiaj uczeni z całego świata usiłują przemawiać w interesie tych, którzy mówić nie chcą. W pewnym sensie kolonializm trwa nadal. Wszyscy twierdzą, że to proces długi. Prawdopodobnie, że nie ma końca i niewykluczone, że będzie trwał wiecznie. Przezwyciężenie rzeczywistości wymaga pracy od imperiów niedoszłych, od samych niepodległych już krajów, od ludzi, żeby zaczęli mówić otwarcie o problemach. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, to dajcie kciuki do góry. Jak się nie podobał, dajcie kciuki w dół. Jak się średnio podobał, dajcie kciuka w bok i dajcie jakiś temat na następny film. Ja dziękuję bardzo za wsparcie. Wasze dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy już przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.